No ale proszę zobaczyć, bo stopa referencyjna, czyli ta stopa, o której pan mówi w Polsce 6,75 w tej chwili, to jest bardzo ważny element, który decyduje o tym, ile wynosi koszt pożyczania pieniędzy, bo ona oczywiście ma wpływ i na WIBOR, i będzie miała wpływ na tą nową stawkę, która już od 2 grudnia jest przecież w Polsce liczona, czyli na WIRON. I ma oczywiście także wpływ na rentowność obligacji, ale im dłużej na tej krzywej rentowności, bo tak ją nazywamy krzywą, która pokazuje zwroty z różnych pożyczek, a przecież obligacja to też jest pożyczką, tym więcej różnego rodzaju czynników wpływa na to, co się dzieje z tymi rentownościami. Jak pan pamięta, mieliśmy taką sytuację 21 października, kiedy stopa referencyjna była 6,75, a rentowność 10-letnich obligacji przekraczała 9%. Teraz oczywiście sytuacja jest dużo lepsza, ale jednak ta rentowność jest istotnie wyższa od 6,75, więc nie tylko stopy referencyjne wpływają na to, czy stopa referencyjna wpływa na to, co się dzieje z kosztem pożyczania długu i z kosztem pożyczania pieniędzy przez polski rząd i tym samym z tym, ile dostają ci, którzy kupują polskie obligacje, ile na tym zarabiają. A zatem no, wcale nie musi być tak, że trzeba będzie podnosić stopy mocno w górę, żeby ten spread, ta różnica między Stanami a Polską w przypadku obligacji się zwiększała i w ten sposób, żeby na przykład hamować wzrost, spadek wartości złotego, jeżeli by do niego doszło. Chociaż oczywiście stopy procentowe mają tu znaczenie, żeby nie było wątpliwości, że ja mówię, że nie. Mają, to jest jasne, ale to nie jest jedyny czynnik. Ja myślę, że dla złotego o wiele ważniejsze w tej chwili jest to, co się stanie z KPO, czyli z Krajowym Planem Odbudowy. I to, co będzie w kontekście tego, co Morawiecki zapowiedział na przełomie października, listopada, prawdopodobnie wystraszony tym końcem października, bo mieliśmy tam jeszcze drugą ważną rzecz, mianowicie Bank Gospodarstwa Krajowego nie był w stanie sprzedać obligacji, które emitował, no bo nie bardzo było komu je sprzedawać. I to był taki moment chyba, kiedy gdzieś tam ktoś tam w rządzie zrozumiał, że to nie jest tak do końca, że my możemy sobie bez żadnych konsekwencji wydawać te pieniądze na lewo i na prawo i mówić o tym, że się należy i się należy, jednak gdzieś ta matematyka obowiązuje. Chociaż oczywiście nie tylko ten element znowu odgrywał tutaj rolę, bo takim bezpośrednim zapalnikiem problemów na polskim rynku długu były problemy na brytyjskim rynku długu. Szósta czy siódma gospodarka świata, gdzie doszło do bardzo mocnej przeceny obligacji po zapowiedziach nowej premier Wielkiej Brytanii, że będzie obniżała podatki bez cięcia wydatków. No, efektem tego jest to, że jest najkrócej urzędującym premierem w historii Wielkiej Brytanii. Także bardzo, bardzo wiele elementów tutaj musimy brać pod uwagę. Ale wrócę jeszcze do tych stóp procentowych w Stanach, bo właśnie potem, po kryzysie, po Lehman Brothers, po tym, co się wydarzyło, stopy zaczęły być bardzo mocno obniżane, no po to, żeby oczywiście walczyć ze skutkami tego kryzysu. I rzeczywiście my teraz dopiero, czyli po 14 latach wracamy do poziomów, które obserwowaliśmy w Stanach przed wielkim kryzysem finansowym. Oczywiście ta decyzja o te 50 punktów nie jest żadnym zaskoczeniem. Wszyscy oczekiwali takiego ruchu, zresztą nie tylko ze strony Fedu, Amerykańskiego Banku Centralnego, ale kolejne podwyżki są spodziewane w innych częściach świata, także w strefie euro. Jest to o tyle istotne, że jak pan pamięta, był taki bardzo mocny optymizm po ostatnich danych inflacyjnych ze Stanów Zjednoczonych, zaskakująco pozytywnych, czyli inflacja CPI, ta konsumencka, spadła z 8,2% do 7,7%. Nie spodziewano się, że ona tak mocno spadnie. No i wtedy właśnie było takie kilkugodzinne oczekiwanie na to, że Fed odpuści trochę, to znaczy, że nie będzie tych stop już podnosił, ale bardzo szybko jeden z przedstawicieli Komitetu Otwartego Rynku, czyli takiej amerykańskiej Rady Polityki Pieniężnej, powiedział: nie, to jest spadek inflacji, ale ona jest dalej wysoka. Ja dodałem sobie, Amerykanie doskonale pamiętają, Jeremy Powell, szef Fedu, doskonale pamięta lata 70. i początek 80., kiedy po kryzysie naftowym też inflacja bardzo mocno urosła, też zaczęto z nią walczyć i chyba trochę za wcześnie odpuszczono, kiedy ona zaczęła spadać. I efekt był taki, że wróciła ze zdwojoną siłą i w 80. roku główna stopa Fedu przy inflacji nieprzekraczającej 15% powędrowała na poziom 20%, co wpędziło z kolei gospodarkę amerykańską w ciężką dwuletnią recesję. Więc Amerykanie nie chcą tego błędu i nie chcą pozwolić do tego, żeby, no właśnie, te oczekiwania inflacyjne się zakotwiczyły, my to tak ładnie określamy, i żeby ta inflacja wróciła za, nie wiem, 2 czy 4 kwartały, czy za rok, półtora i znowu, żeby trzeba było jeszcze mocniej podnosić stopy, żeby ją zdusić. Także Fed wyraźnie dał sygnał po tych danych inflacyjnych, to nie koniec podwyżek stóp. No i stąd nikt nie jest zaskoczony na świecie tym, co się wydarzyło.
To jeszcze przejdźmy na koniec naszej rozmowy do Polski i połączmy budżet, bo my o budżecie z panem Markiem Zuberem już jedną długą rozmowę odbyli. Nie ma co się powtarzać, jest do znalezienia na stronach www.net.fm, na kanale YouTube pewnie też jest do odsłania ten film, ale połączmy sytuację budżetową dzisiaj uchwalonego budżetu i tą informację z wczoraj, a dzisiaj bardzo mocno komentowaną, że jest kompromis, będzie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, żeby uzyskać środki europejskie. Pana zdaniem, jaka jest sytuacja budżetu Polski, że rząd się decyduje na tego typu ruchy? Jak właściwie, w jakiej właściwie sytuacji są nasze finanse publiczne?
Jak pan doskonale wie, bo przecież myślę, że mamy kontakt w dużej mierze z tymi samymi ludźmi, gdzieś tam związanymi z Ministerstwem Finansów, tak to określę. Od paru dni po Warszawie chodzi taka plotka, że pieniędzy wystarczy do końca marca. Ona oczywiście jest trochę chyba podkręcana przez opozycję w tym sensie, że to jest sytuacja to jest wariant pesymistyczny, który zakładałby, że Polska nie będzie w stanie żadnych pieniędzy pożyczyć do marca, co oczywiście też wydaje mi się mało prawdopodobnym scenariuszem. Oczywiście jest pytanie, po ile my byśmy te pieniądze byli w stanie pożyczyć, ale nie zmienia to faktu, że absolutnie, tak jak powiedziałem, myślę, że ten punkt zwrotny to nie jest teraz, tylko to jest koniec października. Te dwa wydarzenia, czyli potężny wzrost rentowności obligacji i problemy ze sprzedażą długu Banku Gospodarstwa Krajowego i rząd zrozumiał, że tak się po prostu dłużej nie da. I nie wiem, czy pan pamięta wypowiedzi, no ja przypominam sobie chyba najbardziej radykalną prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego, który powiedział, nie potrzebujemy środków z KPO. Z całą pewnością nigdy nie można było tak powiedzieć. Mogliśmy powiedzieć, poradzimy sobie bez tych środków, natomiast nie można było powiedzieć, nie potrzebujemy. A teraz sytuacja jest jeszcze trudniejsza, ponieważ nie tylko, że coraz absolutnie jej potrzebujemy, to bez nich ta sytuacja przyszłego roku, znaczy potrzebujemy, byłaby oczywiście znacznie trudniejsza niż ze środkami z KPO. One zaczynają być kluczowe i to w bardzo, bardzo wielu aspektach. Z jednej strony, żeby łatwiej było dopiąć budżet i żeby przed wyborami jednak te oszczędności, te cięcia nie były tak mocne. Drugi element to jest oczywiście złoty. Z KPO jest szansa na to, żebyśmy widzieli euro wyraźnie poniżej 4,50 na początku roku. A to też ma znaczenie, choćby jeżeli chodzi o kwestie inflacyjne. Nie kluczowe, ale też ma znaczenie. W związku z tym Krajowy Plan Odbudowy naprawdę zaczął być, jego waga, biorąc pod uwagę hamowanie polskiej gospodarki, problemy budżetowe, problemy z inflacją, jest dzisiaj dużo, dużo większa niż jeszcze 6-7 miesięcy temu w tamtej ocenie, przynajmniej ocenie realizowanej przez Ministerstwo Finansów, tego, co się może w kolejnych kwartałach wydarzyć. No i jeszcze jedna rzecz, jedno słowo o budżecie. No to, co wtedy powiedzieliśmy podczas naszej rozmowy, no największy problem budżetu jest taki, że on nam dzisiaj niestety za mało mówi, bo pieniądze są pożyczone w innych miejscach, bo różnego rodzaju działania są przerzucane do innych miejsc. I właśnie to, o czym powiedziałem, te pożyczki BGK-u niezrealizowane wtedy na przełomie października, listopada, no to jest przykład właśnie takich działań. To nie Ministerstwo Finansów pożycza, żeby realizować jakieś zadania, tylko Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest poza budżetem centralnym, poza finansami publicznymi. W związku z tym uchwalenie budżetu niewiele w tym kontekście zmienia, czyli w kontekście zadłużania się BGK czy Polskiego Funduszu Rozwoju.
To jeszcze na koniec dopytam o tą informację, że pieniędzy wystarczy do końca marca. To bardzo efektownie brzmi, ale co to właściwie znaczy? Że co, że Skarb Państwa opustoszeje, że nie będzie na emerytury, na pensje? Jak, co to znaczy właściwie?
No, znaczy wie pan, no, w takiej krańcowej sytuacji to do tego by się to sprowadzało, tylko naprawdę to trzeba dobrze rozumieć. To jest bardzo pesymistyczny scenariusz, który zakłada, że w Polsce dzieje się coś w rodzaju kryzysu finansowego, to znaczy polski rząd nie jest w stanie przy dzisiejszych realiach rynkowych, czyli rentowności gdzieś tam w okolicach 7%, niech będzie nawet 9%, pożyczyć pieniędzy na rynku finansowym. To jest no, zahaczający o prawdopodobieństwo zero wariant moim zdaniem. Czyli tak, nie, to znaczy tak by było, gdyby rzeczywiście, gdybyśmy szli w dalszym ciągu w kierunku no, takiego totalnego nakierowania się na kolejne programy wsparcia, dziesiątki miliardów złotych wydawane na lewo i na prawo, no i wszystkie jakby negatywne scenariusze też związane z sytuacją na świecie. Inflacja nie odpuszcza, Putin zakręca gaz, co oczywiście też wpływa i na inflację, i na wzrost gospodarczy w Europie, a także w związku z tym na to, co się w Polsce dzieje, czy jakby wszystkie nieszczęścia się zbiegają i wtedy faktycznie te rezerwy, które dzisiaj są i te planowane do marca wpływy podatkowe, możemy je gdzieś tam planować, biorąc pod uwagę prognozy wzrostu PKB w pierwszym kwartale i w czwartym kwartale. No i wtedy rzeczywiście zaczyna się problem. Nie wiem, czy w marcu. Myślę, że byłoby to troszeczkę później. No ale powiedzmy, że pierwsze półrocze to jest taki moment, kiedy no, może pieniędzy na różnego rodzaju podstawowe rzeczy zabraknąć. To jest faktycznie prawda. Ale taki scenariusz to jest najbardziej pesymistyczna wersja, nie niemożliwa, ale biorąc pod uwagę zapowiedzi w tej chwili ze strony przedstawicieli polskiego rządu, jeszcze raz to powtórzę, myślę, że głównie związane z tymi wydarzeniami końca października, to jest wersja, no, której mam nadzieję nie zobaczymy.
To tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć. Marek Zuber był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.